Witam Was bardzo serdecznie na tej naszej katechezie szczególnej. Ksiądz proboszcz mnie poprosił, żebym podzielił się z Wami kilkoma refleksjami o miłości. Postaram się wedle możliwości, tak jak umiem, tak jak potrafię, podzielić się z Wami tym, co przemodliłem na temat miłości, na temat świętego Walentego, którego dzisiaj wspominamy i który został ogłoszony świętym zakochanych. I to nie został ogłoszony świętym zakochanych 20 lat temu, tylko 1460 rok. Mniej więcej już wtedy został ogłoszony jako patron miłości. Ale moi drodzy, na początek rzecz taka trochę o tym, co nasz świat z tej miłości zrobił. Czyli trochę smutna rzecz i trochę smutne sprawy, a potem już przejdziemy do tego, jak z tego wyjść, jak to wyprostować. Bo moi drodzy, w naszych czasach miłość została bardzo zredukowana. Została zmniejszona. Wyobraźcie sobie drzewo, które ma poobcinane gałęzie. Zostaje tylko sam pal, sam konar. Tak mniej więcej została oskalpowana miłość w naszych czasach. Dlaczego? Dlatego, bo my z natury patrzymy na miłość w sposób idealistyczny. To znaczy, że miłość jest idealna. Że miłość ma być idealna. Czyli bez skazy. Bez możliwości upadku. Bez możliwości zranienia. I kiedy w ten sposób patrzymy na rzeczywistość, to kiedy zderzymy się z tym, co nas spotyka na co dzień, to nam się ręce rozkładają i opadają i mówimy, że to nie jest miłość. I co robimy? Żeby nie zwariować, to zaczynamy tą miłość redukować. Zaczynamy po kolei obcinać konary tego pięknego drzewa, którym jest miłość. Pierwsza rzecz, chyba najbardziej bolesna, to jest to, że pomyliło nam się zakochanie, zauroczenie z prawdziwą miłością. Dlaczego? Bo w zakochaniu, w zauroczeniu uczucia zwyciężają i rozum, i wolę. Czyli miłość zostaje zredukowana do samego uczucia. I to jest najbardziej rozpowszechniony błąd, że miłość to jest uczucie. I moi drodzy, jak patrzymy na miłość, że jest tylko i wyłącznie uczuciem, to dochodzimy do odkrycia, że tak naprawdę skoro jest uczuciem, odczuciem, emocją, to ta miłość musi mieć tylko i wyłącznie uczucia pozytywne. Piękne, wspaniałe przeżycia. Takie dobre, ciepłe doświadczenia. I to jest stan emocjonalny. Oczywiście, kochani, że tam, gdzie jest miłość, tam też są uczucia. Tam też są emocje. Ale to nie oznacza, że miłość jest tylko uczuciem. I to nie oznacza, że miłości towarzyszą uczucia tylko i wyłącznie przyjemne. Patrzymy na nasze życie i wiemy doskonale, że w naszych miłościach, w naszej miłości następuje coś takiego jak zmienność uczuć. No pomyśl sobie, jak masz dobry dzień, jak przyjmujesz twojego współmałżonka, albo dziecko, albo twojego narzeczonego czy narzeczoną. A pomyśl sobie, jak go przyjmujesz, kiedy masz zły dzień. Kiedy twoje uczucia są negatywne. To są dwa różne sposoby patrzenia. Ale moi drodzy, to, że zmieniają nam się uczucia, to wcale nie oznacza, że zmienia się nasza miłość. Bo czasami nawet jak żona krzyknie na męża, mąż krzyknie na żonę, to wcale nie znaczy, że mąż czy żona przestają kochać współmałżonka. To, że matka krzyknie na dziecko, to nie znaczy, że przestaje je kochać. Zmienność uczuć, którą doświadczamy każdego dnia, nie mówi o tym, że zmieniła się miłość, że przestaliśmy kochać, albo że mniej kochamy. To, co w takich momentach nas winno niepokoić, to wtedy, kiedy stajemy się obojętni. O tak. Obojętność to nie jest tylko uczucie. Obojętność to jest stan i mówi o tym, że miłość wygasa. Albo że już wygasła. Idziemy dalej. Do czego zredukowaliśmy miłość, żeby już ten obraz idealny nas nie pochłonął? To zobaczcie dzisiaj, patrząc na świat, niestety z takim smutkiem, ograniczyliśmy miłość tylko do cielesności, do seksualności. I zobaczcie, że o to oskarża się nauczanie Kościoła. Że kiedy mówi o miłości, mówi tylko o seksualności. Nie wiem jakiego kościoła, ale na pewno nie kościoła katolickiego. Zobaczcie, jak dzisiejszy świat zredukował miłość i postawił znak równości między miłością a seksem. Znak równości, że to jest to samo, że to jest tylko to. I to jest największa redukcja. Zniekształcenie, deformacja głębi i pełni tego, co nazywamy miłością. I zobaczcie, co zwycięża. Najważniejsze jest to, co przyjemne. Najważniejsze jest to, co użyteczne. Najważniejsze jest to, żeby zaspokoić siebie. Żebym ja miał dobrze. Tak zredukowaliśmy i zniszczyliśmy naszą miłość. I wtedy zobaczcie, kochani, co się dzieje. Jedna osoba dla drugiej, kobieta dla mężczyzny, mężczyzna dla kobiety, staje się rzeczą, przedmiotem do zaspokojenia własnych potrzeb. Zobaczcie, jaka deformacja tego, co nazywamy miłością. Druga osoba staje się rzeczą, przedmiotem. I oczywiście w ten sposób miłość oznaczałaby wtedy, że to jest tylko zaspokojenie moich pożądań. Wzbudzenie apetytu, a potem trzeba to zjeść. No, pożądliwość oczu, pożądliwość uszu, pożądliwość serca i nieograniczone zaspokajanie. Jakie? Łatwo, szybko i bez odpowiedzialności. Zobaczcie, taką miłość nam dzisiaj świat proponuje. To, co jest w telewizji, to, co jest w gazetach, to, co jest w serialach. Zobaczcie, jaka miłość. Łatwa, szybka, bez odpowiedzialności. I niestety ludzie za tym idą. Ludzie za tym idą. Zobaczcie, to jest pojęcie wolnej miłości. Czyli wszystko mi wolno, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. A jak się pocznie życie, to zabić. To śmieć. To tkanki. Zero odpowiedzialności. Byle przyjemność była. Oskalpowaliśmy miłość z jej sedna. Jak wiele dziewczyn, no, idzie do łóżka, bo chce dać dowód miłości. Jaki dowód miłości? Jaki dowód miłości? Wielu mężczyzn mówi, przecież ja muszę spróbować. A co chcesz próbować? A co to jest twoja dziewczyna? Kim jest, że ty chcesz ją wypróbować? Koń na sprzedaż. To jest redukcja miłości. Zniszczenie tego, co jest jej istotą. W takim bądź razie, kochani, rodzi się pytanie, jaka jest ta prawdziwa miłość? Zapewne znacie sławny tekst z pierwszego listu do Koryntian. Pozwólcie, że go zacytuję w całości. On jest dosyć długi, ale myślę, że warto w naszej refleksji go zacytować. Tak napisał święty Paweł. Wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Na większości ślubów młodzi chcą to czytanie. Ja się zastanawiam po co. I się zastanawiam, czy naprawdę się namyślili, jaki tekst Pisma Świętego biorą na tak ważny dzień swojego życia. Intuicyjnie wyczuwają, że to jest istota, taka miłość. I zauważcie, że święty Paweł mówi, że miłość jest drogą. Miłość jest darem doskonałym. Czyli tam, gdzie jest miłość, tam zawsze jest szukanie tego, co lepiej, co bardziej, co głębiej i co mocniej. W takim razie jest pytanie o źródło miłości. Pierwsza rzecz, o której też często zapominamy, że miłość nie pochodzi od nas. Bo moi kochani, my nie jesteśmy w stanie ani wzbudzić, ani utrzymać prawdziwej miłości w naszym sercu i w naszym życiu. Dlatego trzeba sięgnąć do źródła miłości. Wszystko pochodzi z miłości i ku miłości prowadzi. I dobrze wiecie, że to Bóg jest miłością. I tak naprawdę tylko to, co od Niego wychodzi, jest w stanie przetrwać i jest w stanie wytrwać do końca, do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia. To jest dar, który darmo każdy z nas otrzymał i z którym możemy zrobić, co chcemy. Łącznie z tym, że możemy ten dar odrzucić. Tylko w Bogu, który jest miłością, jest źródło. I zobaczcie, do tego źródła nie trzeba biegać, nie trzeba go szukać. Ono jest cały czas na wyciągnięcie ręki. Bo Bóg, który jest miłością, na nas czeka. I miłowanie w żadnym wypadku nie przeszkadza w miłowaniu drugiego człowieka czy siebie samego. To są tak jak palce u jednej dłoni. Jak kochasz Boga, to też na 100% będziesz umiał kochać drugiego i będziesz umiała kochać samą siebie. To jest to. Jeżeli chcesz kochać na 100%, to musi być w tym Pan Bóg. Zobaczcie, my jesteśmy stworzeni przez Pana Boga. Czyli stworzeni z miłości, przez miłość i dla miłości. Ale też zobaczcie, że wraz z tym faktem, że jesteśmy stworzeni z miłości, zapisane jest w nas też ograniczenie. Człowiek tak naprawdę jest sobą, jeśli jest dla drugiego. To się nazywa proegzystencja dla drugiego. Człowiek, który jest egoistą, czyli żyje tylko dla siebie, nie może kochać naprawdę. To jest karykatura miłości. To jest deformacja miłości. A miłość, kochani, jest widzialna. Nie poprzez słowa, tylko poprzez życie. Przykład jakiś, bardzo prosty. Przykład macierzyństwa. Kobiety, która stała się matką i która kocha swoje dzieci. Kocha, kiedy się jej chce i kocha, kiedy jej się nie chce, bo jest zmęczona, bo nie ma siły, bo po raz kolejny zarwana noc, bo po raz kolejny trzeba z dzieckiem chodzić. Dzień i noc, bo płacze, bo chore, bo nie wiadomo, co się dzieje. Nigdy nie odpuści. Nigdy nie odpuści. I możemy, obserwując z boku, się pytać, skąd ona ma tą siłę. Właśnie stąd. Z miłości. Bo to jest miłość wcielona, konkretna. Zresztą, moi kochani, zobaczcie, jak dziecko się poczyna w małżeństwie, to jest nic innego jak owoc miłości męża i żony. To jest owoc miłości, konkretny, piękny, cudowny, bo to jest owoc miłości, który ma współudział w mocy stwórczej Pana Boga, czyli w mocy stwórczej tego, który jest pełnią miłości. Dlatego też, moi kochani, skoro jesteśmy naprawdę dopiero wtedy, kiedy jesteśmy dla drugiego, czyli dla Pana Boga, dla bliźniego, dopiero wtedy uczymy się, co to jest prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość niesie w sobie jedną podstawową rzecz, a mianowicie podjęcie odpowiedzialności. Bo słowo odpowiedzialność pochodzi od czasownika odpowiadać. Ktoś mnie kocha, ja kogoś kocham, czyli biorę za niego odpowiedzialność. To jest odpowiedź na miłość, którą się otrzymało. I to nie jest tylko, moi kochani, doświadczenie przyjemności. To nie jest tylko radość bycia ze sobą, ale to jest także i zawsze podjęcie drogi rozwoju. Miłość, która się nie rozwija, przestaje być miłością. Pamiętam jak dziś, jak miałem 17 lat, składałem w imieniu wspólnoty, w której byłem, życzenia nowożeńcom. Tak po kościele, tam raczej po mszy świętej się składało życzenia. Składałem te życzenia i mówię im, żeby ta wasza miłość była taka jak dzisiaj. Ledwo skończyłem, dostałem w głowę od mojego taty, który stał za mną i mówi do mnie tak: co ty, chłopie, mówisz? Ta miłość każdego dnia ma być większa, ma wzrastać, ma być coraz pełniejsza, coraz piękniejsza i coraz głębsza do ostatniego dnia. Teraz dopiero tatę rozumie, bo kiedy widzę starsze małżeństwa, które mają 50 lat stażu, jak idą pod rękę, jak się trzymają za rękę, to po prostu się raduje. O, to jest dojrzała miłość. Dlatego też, moi drodzy, tam gdzie jest miłość, tam zawsze jest umiar. Tam zawsze jest umiarkowanie, tam zawsze jest wstrzemięźliwość, a dokładnie tam zawsze jest ograniczenie. Kochani, tam gdzie w miłości nie ma ograniczenia, ta miłość się rozwali, zniknie. Bo wiecie, miłość jest jak rzeka. Jak nie będzie wałów przeciwpowodziowych, to ta rzeka się rozleje i nie będzie już rzeki. W miłości, w której nie ma ograniczeń, jest właściwie tylko samowola, zaspokajanie własnych przyjemności i tego, co mówiłem na początku. Dlatego też o tych ograniczeniach też chcę coś powiedzieć. A mianowicie o tym, że w miłości zapisane jest coś takiego, co się nazywa rozłamem. Uwaga, nie mylić rozłamu z rozwodem. Są dwie różne rzeczy. I zauważcie, że miłość prawdziwa, jak czytaliśmy, jest wymagająca. Prawdziwa miłość stawia wymagania sobie i temu, kogo kochamy. I to wcale nie są łatwe wymagania. Bo po cóż ofiary, czy wiedza, czy nie wiadomo co, jeśli nie ma w tym miłości? To, co mówił święty Paweł. I zobaczcie, Pan Jezus w takim jednym fragmencie Pisma Świętego w Ewangelii powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię, że przyszedł dać rozłam ludziom. Nie gorszycie się tymi słowami? Że ten, który jest miłością, takie rzeczy mówi? Czyż to nie jest skandalem? Ale pomyślcie sobie, czy właśnie skandalem, czy zgorszeniem według tych słów nie określają ludzie ci, którzy w Apokalipsie są opisani jako ani zimni, ani gorący? Czyli ci, którzy chcą Pana Boga uczyć, jaka ma być miłość. Ci, którzy wiedzą lepiej od Pana Boga. Bo tak naprawdę można siebie nazywać wyznawcą Chrystusa i można nim wcale nie być. Jak macie coś złotego w domu, wielu z was na pewno ma obrączki od ślubu złote, to wiecie doskonale, że to złoto trzeba było wypalić, żeby to wypalenie sprawiło, by jakiekolwiek domieszki zniknęły, żeby to było najczystsze, najwspanialszy dar serca. Kochani, miłość wypala. Ale po co wypala? Po to, by okazać cały splendor, całe piękno każdego z nas i drugiego człowieka, którego kochamy. Ogień miłości, który przyszedł wraz z Panem Jezusem, jest ogniem oczyszczającym. Moi drodzy, papier, słoma, drewno w ogniu się palą. Tylko to, co trwałe, pozostaje. Oby coś pozostało w nas po tym pożarze miłości, który ciągle w nas płonie. A rozłam, o którym mówi Pan Jezus, pozwólcie, że zacytuję z Ewangelii Mateusza. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Jaki skandal! Jakie zgorszenie! Czy nie jest to wypisz, wymaluj nasza rzeczywistość? Nasza codzienność? Rozejrzyjmy się wokoło i w nas, w naszych domach. Jak bardzo często tak właśnie żyjemy. My, którzy wyznawaliśmy sobie miłość, a żyjemy jak pies z kotem. Albo dwie obojętne osoby pod tym samym dachem. Albo dwoje ludzi, którzy siebie nawzajem wykorzystują, bo nie mają odwagi, albo się im nie chce podjąć odpowiedzialności. Jak to jest z tą miłością? To nie Pan Bóg wywołuje rozłamy. To my jesteśmy autorami rozłamów. Ileż rozdwojenia w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszym społeczeństwie. Winny nie jest Pan Jezus i Jego miłość. Źródeł należy szukać w odrzuceniu Pana Boga. Jak odrzucamy Pana Boga, to już nie mamy żadnego przykładu, już nie mamy żadnego wzoru. I wtedy już nie pięcioro, wystarczy dwoje, wystarczy on i ona, żeby było rozdwojenie, żeby był nieustanny krzyk, żeby był nieustanny hałas. Gdzie w tym wszystkim Pan Bóg? Drodzy małżonkowie, przecież prosiliście Go o błogosławieństwo. I On wam zapewnił to błogosławieństwo. On obiecał wam, że będzie wam pomagał. Każdemu z nas obiecał, że będzie nam pomagał, żebyśmy potrafili kochać. A kiedy przychodzi rozłam z powodu Jezusa? Moi drodzy, jak z kopalni, to wiecie lepiej niż ode mnie, wydobywa się na przykład diamenty. No w polskich kopalniach nie ma diamentów. Ale jak się wydobywa ten kruszec, gdzie są diamenty, to trzeba oddzielić grudę od tego drogocennego kruszcu. Ale to wymaga trudu. Miłość proponowana przez Pana Boga, przez Jezusa Chrystusa, jest właśnie wydobywaniem tych diamentów z nas. Wydobywaniem tych pereł, które są w nas. Jak rozłam przychodzi z powodu Pana Jezusa, to wiecie, tak mi się wydaje, jest jeden powód, a mianowicie wierność Chrystusowi. O to się wszystko rozbija. Okazuje się, że jak chcesz być wierny Chrystusowi, to masz przed sobą wiele przeszkód. Dziewczyna, która chce być wierna Panu Bogu. Chłopak, który chce być wierny Panu Bogu. Małżonkowie, którzy chcą być wierni Panu Bogu i o tym mówią, są wyśmiewani. Nabija się z nich, że to takie staroświeckie, takie głupie, takie niemodne. bo wierni Panu Bogu nie idą z prądem tego świata. To nie, że się specjalnie przeciwstawiają. Nie. Wierni Panu Bogu wybrali wartości i według nich żyją. I chodzi tutaj o miłość, nie o czystość tylko. Nie o wierność, nie o uczciwość. Tylko chodzi tutaj o miłość, o tą Bożą miłość. Zobaczcie, jak dzisiaj solą w oku jest to, jak ktoś żyje po Bożemu. Solą w oku. Albo zazdrością, albo się z takiego człowieka czy kobiety naśmiewa. I oczywiście szuka się grzechów. No, taki święty, taka święta grzeszy. Jak dzisiaj w świecie boli chrześcijańskie tak, tak, nie, nie. A co się mówi drugiemu, jak się go kocha, jak się mu wyznaje miłość? Mówi się tak, tak, nie, nie. Nie ma innego. Nie ma albo, może, kiedyś. Tak, tak, nie, nie. Rozglądnijcie się, moi kochani. Ja się rozglądam i Pan mi daje tę łaskę, że wokół mnie spotykam bardzo wielu świadków miłości. I to, co najbardziej właśnie w nich jest taką siłą, taką mocą, to nie, że coś robią dla ludzi, dla Kościoła, że gdzieś tam się udzielają, tylko dla większości z nich mocą największą jest to, że są wierni Chrystusowi, że są wierni Panu Bogu. A ich paliwem jest Eucharystia, adoracja, przystępowanie do sakramentów, czytanie i rozważanie Słowa Bożego. I zauważcie, że ci ludzie też potrafią się bawić, potrafią wypoczywać, potrafią się cieszyć sobą i zawsze znajdują czas wolny dla siebie nawzajem. Jak szukamy obrazu miłości, jak szukamy prawdziwej miłości, to mamy tylko jedno miejsce i jeden symbol, a mianowicie to, co macie tutaj w głównym ołtarzu. Krzyż z ukrzyżowanym. Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krzyż, który w ostatnim czasie w Polsce jest wybitnie sponiewierany i profanowany na każdym kroku. Dlaczego? To nie jest przeciwko chrześcijanom, tylko to jest przeciwko Panu Bogu, który objawia prawdziwą miłość, a której ten świat, nasz świat, wcale nie chce przyjąć. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, całym sobą, ze wszystkich sił swoich i nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest miłość. Jeżeli nie budujemy naszej miłości na Panu Bogu, czyli na tym, który nas umiłował od samego początku, to nie budujemy żadnej miłości. To jest tylko uczucie, które dzisiaj jest, jutro nie ma. Kochani, Pan Bóg każdego z nas wybrał od samego początku i do samego końca umiłował. A ogień miłości płonie. Kto nie chce ognia miłości? To są ci, którzy nie chcą Bożej miłości. Chcieliby zbierać owoce bez uprawiania ziemi. Dlatego się nie da, moi kochani. Chcieliby żyć bez konieczności wybierania, a to nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Chcieliby unikać odpowiedzialności, a to w rzeczywistości prowadzi do zniewolenia. Chcieliby kochać bez ograniczeń i po swojemu, a taka miłość naprawdę jest egoistyczna i rani do głębi. Stąd tylko miłość, którą dostaliśmy od Pana Jezusa, jest jedynym fundamentem, na którym możemy budować. I moi drodzy, kiedy przyjdzie taki czas, że zejdziemy z tego świata, bo każdy z nas umrze, to pójdziemy przed Pana Jezusa właśnie. I tam będziemy sądzeni z miłości. Nie tej głupiej, naiwnej, z przymrużeniem oka traktowanej, Nie będziemy sądzeni z racji stanu, z poprawności politycznej. Nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, bo tak wszyscy robili, bo tak wszyscy robią, bo taki jest świat. To nie będzie żadne usprawiedliwienie. Będzie pytanie, na ile kochałeś, na ile kochałaś mnie, czyli Boga, na ile kochałeś drugiego człowieka, na ile kochałaś samą siebie. Zobaczcie, wczoraj zaczęliśmy Wielki Post, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa rozbłysnęła prawda o miłości. Mamy przed sobą 6 tygodni na to, aby kontemplować tę miłość, którą daje nam Pan Bóg. To nie o to chodzi, że wszyscy mamy być ukrzyżowani, tylko idzie o to, żeby wyławiać prawdę o miłości, która nie jest frywolna, która nie jest zaspokajaniem swoich przyjemności czy żądz, tylko to jest miłość, która idzie na krzyż, jak trzeba, za drugą osobę, która umiera, jeśli trzeba, żeby ratować drugą osobę, z miłości. I tak naprawdę, moi drodzy, z tego orędzia krzyża, z tej tajemnicy, którą będziemy rozważać przez te 6 tygodni, płynie cały czas jeden refren. A mianowicie, ja, Bóg, kocham Ciebie. Kocham Ciebie dzisiaj, teraz, w tym momencie, tego wieczoru. Miłością nieskończoną, miłością bezgraniczną, miłością prawdziwą. I moją odpowiedzią jest wiara. Bo my nie możemy odpowiedzieć miłością, bo nie jesteśmy do niej zdolni. Święty Franciszek Salezy mówił, że Bóg jest miłością, a człowiek jest możliwością miłowania. I tylko wtedy, kiedy zakorzeni się w Panu Bogu, ta możliwość staje się rzeczywistością. A Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny post tak nam napisał. Miłość jest decyzją. Kochać to znaczy podjąć decyzję, by troszczyć się o dobro drugiego człowieka. Kochać to tak być obecnym w życiu drugiego człowieka, by mógł on dzięki temu stawać się najpiękniejszą wersją samego siebie. Kochać to pomagać rosnąć, także wtedy, gdy pomoc ta wiąże się z niepokojem, ze stawianiem wymagań czy z bolesnymi przeżyciami. Kochać to jest piękna rzecz. To jest budować piękny dom, wspaniały dom, ale budować na skalę, a nie na piasku. A jak Pan Jezus nas uczy miłości? Zobaczcie, to co już powtarzałem na tych katechezach, prawie na każdej tak wyszło. A mianowicie, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I potem, kiedy Pan Jezus był w Wieczerniku, to mówi święty Jan, że umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Jak do końca? Do ostatniej kropli krwi. Jak chcecie szukać jeszcze głębszego obrazu miłości, to spójrzcie na przebity bok Pana Jezusa. On już się nie zamknie. Żołnierze rzymscy tak umieli to zrobić, że już ten bok się nie mógł zamknąć. Do ostatniej kropli. To jest miłość. Czyli do ostatniego tchnienia. Do ostatniej możliwości. I dlatego, moi drodzy, na ten Wielki Post zachęcam Was o to, abyśmy wszyscy razem prosili o dogłębne poznanie Pana Jezusa, który dla mnie stał się człowiekiem. Po co? Po to, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady. Bo tak naprawdę, wiecie, kochamy tylko tego, kogo naprawdę poznaliśmy. A jak Go naprawdę poznaliśmy, to też będziemy Go coraz bardziej kochać. Im bardziej będziemy Go kochać, tym bardziej będziemy chcieli Go poznać. I to idzie, kochani, w nieskończoność. A jak mi nie wierzycie, to zapytajcie te pary, które już mają 50 lat małżeństwa, jak idą za rączkę. I powiedzcie im, czy ich miłość jest idealna. Nie. Kłócą się do dzisiaj. Zawsze coś znajdą, żeby się pokłócić. Ale nigdy nie wątpią w to, że ta miłość, która ich połączyła, jest miłością odwieczną i na wieki. Bo tak naprawdę, kochani, miłości nie da się ująć i powiedzieć, ona jest tu lub tu lub tam. Nie. Tak naprawdę naszą miłość widzi tylko Ojciec. Pamiętacie wczorajszą Ewangelię? A Ojciec, który widzi w ukryciu. On widzi w ukryciu Twoją miłość. On widzi w ukryciu Twoje staranie się o to, żeby to była piękna miłość. I zauważcie, wczoraj były trzy konkretne objawy miłości. Modlitwa, czyli miłość względem Pana Boga. Post, czyli miłość względem siebie samego. Cały świat ograniczenia siebie, żeby kochać jeszcze bardziej. I jałmużna, czyli miłość drugiego człowieka. Ojciec Twój i mój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I dlatego kończąc tą refleksję miłości, chciałbym życzyć każdemu z Was i sobie, abyśmy kiedy przyjdziemy do Pana Jezusa, abyśmy usłyszeli: chodź, chodź moja siostro, mój bracie, chodź mój przyjacielu, kochałeś, wejdź do Królestwa Ojca Mego, wejdź do domu miłości i napełnij się po brzegi tak, że już nic Ci nie zabraknie. Bo tak naprawdę, kochani, pełnia miłości będzie dopiero tam, u Pana Boga. Wtedy nie będzie żadnych ograniczeń. Wtedy nie potrzeba będzie wałów przeciwpowodziowych. Wtedy nie potrzeba będzie podejmowania odpowiedzialności, nie wiadomo czego. Po prostu będzie On i ja. I na wieki w miłości połączeni.